studiu wschodnim. Wracamy do rozmowy z doktorem Andrzejem Szabaciukiem z Katedry Teorii Polityki i Studiów Wschodnich KUL i Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Rozmawiamy o napiętej, trudnej sytuacji na granicy ukraińsko-rosyjskiej. Na koniec pierwszej części naszej rozmowy pan doktor mówił o tym, że właściwie nie można wykluczyć, że jakaś iskra stanie się takim punktem zapalnym, no i może dojść do jeszcze większej eskalacji tego konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Przyznają to właściwie i służby wywiadowcze Ukrainy, i właściwie władze Ukrainy. Też mamy wiele wypowiedzi ekspertów, komentatorów w tej sprawie. Andrii Deszczyca, czyli ambasador Ukrainy w Polsce, mówi, przyznaje w jednym z wywiadów: sytuacja jest poważna, nieprzewidywalna, natomiast robimy wszystko, żeby doprowadzić do dyplomatycznego rozwiązania tej eskalacji, którą Rosja napędza od paru tygodni. To wszystko niepokoi, mówi Deszczyca. I właściwie w tym tonie wypowiada się większość ukraińskich właśnie obserwatorów tej sytuacji. To oznacza, że ten niepokój w Kijowie jest duży?
Ja myślę, że tak. Przede wszystkim władze Ukrainy boją się, że w sytuacji, kiedy dojdzie do agresji rosyjskiej, no przede wszystkim pozostaną postawione same sobie. I to jest to duże wyzwanie z punktu widzenia Kijowa. Oczywiście mamy świadomość, że armia ukraińska to nie jest ta armia, którą znamy z 2014 roku. Ona przeszła modernizację, jeśli chodzi o zakup nowego sprzętu, ale też reorganizację. W tych procesach także wspierali Ukrainę między innymi Amerykanie, Brytyjczycy.
No właśnie, to mamy
Polacy.
Wyrzutnie rakietowe Javelin, prawda, które dostarczone, to łącznie to zaangażowanie Amerykanów w pomoc wojskową dla Ukrainy wylicza się na, zdaje się, około 2 miliardów dolarów.
Tak, no i oczywiście sam prezydent Ukrainy sugeruje, że Ukraina jest gotowa do konfrontacji z Rosją, ale ja myślę, że nie ma w tym momencie państwa na świecie, które jest gotowe do konfrontacji zbrojnej z Rosją, bo oczywiście gdyby ta wojna była wojną, jakby to ująć, bazującą tylko na siłach lądowych, to być może Ukraińcom udałoby się przynajmniej chwilowo zatrzymać atak rosyjski, ale przewaga wojsk rakietowych, wojsk sił lotniczych czy marynarki wojennej rosyjskiej jest ogromna. I tutaj Ukraińcy sami nie są w stanie skutecznie zwalczać tych rodzajów wojsk. Obawiają się po prostu.
Obawiają się też dlatego, że ten wariant, o którym pan wspomniał, ten gruziński z 2008 roku, tej takiej szybkiej wojny, też jest rozważany czy możliwy, i jego ewentualną konsekwencją mogłoby być to, że w sytuacji jakiejś krótkiej, szybkiej wojny powrotem do normalności byłaby de facto sytuacja, która od 8 lat jest nienormalna, prawda? Czyli ten jednak tlący się cały czas na wschodzie konflikt.
Ja myślę, że też taka szybka wojna mogłaby dla Rosji być argumentem do uregulowania tej sytuacji na Donbasie po myśli Federacji Rosyjskiej. Czyli krótko mówiąc, celem takim długookresowym Federacji Rosyjskiej oczywiście jest nie jest zakończenie tego konfliktu, tylko jest zamrożenie tego konfliktu. Podobnie jak to miało miejsce właśnie w przypadku Abchazji, Osetii Południowej, Naddniestrza, Górskiego Karabachu. To są takie punkty zapalne na obszarze poradzieckim, wykorzystywane przez Federację Rosyjską do wywierania wpływu na poszczególne państwa. Armenię, Azerbejdżan, Gruzję, Mołdawię. No, mamy teraz też Donbas, który jest takim narzędziem wywierania wpływu na Ukrainę. I do tej pory ten format normandzki, mimo pewnych oskarżeń, które są wysuwane pod adresem Niemiec czy Francji, oskarżeń o to, że te państwa ulegają presji niemieckiej, że wierzą w niemiecką, w rosyjską, presji rosyjskiej, przepraszam, że wierzą w rosyjską narrację, nie do końca się z tym zgodzę. Dlaczego? Ponieważ tak naprawdę zarówno Niemcy, jak i Francja bronią integralności terytorialnej Ukrainy, bronią, znaczy potępiają aneksję Krymu i nie uznają aneksji Krymu. I też mają świadomość, mimo wszystko mają pełną świadomość tego, co się dzieje na wschodzie Ukrainy. Obecnie,
zresztą kilka dni temu dosłownie, bo to na początku kwietnia Niemcy i Francja wezwały do natychmiastowej deeskalacji na wschodzie. Oczywiście też w rozmowie telefonicznej Angela Merkel, w rozmowie telefonicznej z Władimirem Putinem też mówiła i apelowała o zmniejszenie tej obecności militarnej, żeby uspokoić te nastroje.
Tak, i nawet w tej głośnej rozmowie z 30 marca, tej rozmowie, która wzbudziła takie ogromne emocje na Ukrainie, bo dzień wcześniej Dmitrij Pieskow zapowiedział, że Rosja będzie wspólnie z Francją i z Niemcami dyskutowała na temat sytuacji na Ukrainie i podkreślił, że będą to rozmowy bez Ukrainy. Nawet w czasie tej rozmowy prezydent Francji Emmanuel Macron podkreślał, czy apelował do Rosji, żeby Rosja wzięła na siebie ciężar właśnie deeskalacji tych napięć na wschodzie Ukrainy. To też pokazuje, jak gdyby, że Francja nie orientuje się, kto jest odpowiedzialny za eskalację, tak? I kto ma realny wpływ i możliwości deeskalacji tego konfliktu. Więc i Niemcy, i Francja orientują się bardzo dobrze, jakie są cele polityki rosyjskiej, ale one mają też, te państwa mają swoje cele, tak? To jest kwestia inwestycji niemieckich i francuskich w Rosji. To jest kwestia wymiany handlowej. Oczywiście Rosja wprowadziła embargo na część produktów spożywczych, które trafiają do Rosji, ale nie zapominajmy, że do Rosji trafiały nie tylko produkty spożywcze, ale też maszyny, high-tech i tak dalej. I jak pokazują statystyki, to nie jest tak, że wymiana handlowa Francji, Niemiec czy nawet Polski z Rosją skurczyła się po tym embargo. Przeciwnie, ona stale rośnie. Czyli rynek rosyjski jest rynkiem bardzo chłodnym i bardzo atrakcyjnym i te państwa w większym stopniu biorą pod uwagę własny interes, także gospodarczy, niż na przykład Stany Zjednoczone, których wymiana handlowa z Federacją Rosyjską jest znacznie mniejsza. Więc tutaj też takie uwarunkowania, no, powiedzmy geostrategiczne, mają wpływ na taką, a nie inną postawę Niemiec i Francji, ale myślę, że gdyby doszło do eskalacji konfliktu na wschodzie Ukrainy, to ta nowa fala sankcji, które by spadły na Rosję, ona by była też poparta i przez Francję, i przez Niemcy, więc do tej pory, jak wiemy, no nie udało się rozbić tej jedności europejskiej, tej solidarności europejskiej, mimo że Rosjanie podejmowali różnego rodzaju wysiłki, starali się wpływać na opozycję francuską, niemiecką, włoską, czy nawet finansować te ugrupowania, które były eurosceptyczne, antyimigracyjne i pokazywać, że oni mogą też destabilizować sytuację wewnętrzną w poszczególnych państwach europejskich. Zresztą, jak wiemy, taka sama sytuacja miała miejsce w Stanach Zjednoczonych, o czym powiedział ostatnio wprost Joe Biden, że Rosja zapłaci za ingerowanie w wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych i wtedy jeszcze dodał w tym wywiadzie, że Władimir Putin, jego zdaniem, jest mordercą, tak? Więc myślę, że tutaj tak, ten słynny wywiad. To pokazuje oczywiście wzrost napięcia w tych relacjach amerykańsko-rosyjskich, bo jak wiemy, wtedy w konsekwencji Rosjanie wezwali na konsultację swojego ambasadora i on do dzisiaj nie wrócił do Waszyngtonu. Ale to nie znaczy, że Niemcy i Francja też nie zareagują. Nie mówię, że stanowczo, ale w jaki sposób zareagują i poprą określone sankcje. No, na razie, jak już powiedziałem, moim zdaniem mamy do czynienia z taką próbą sił trochę i taką próbą sądowania Zachodu. Czy Zachód chce popierać Ukrainę, czy Zachód jest skłonny uwierzyć w tą narrację rosyjską, że to Ukraina jest winna eskalacji konfliktu na Donbasie, że Ukraina ponosi odpowiedzialność, że ten konflikt trwa już 6 lat i widać na horyzoncie szanse na jego regulowanie. To Ukraina ponosi odpowiedzialność za śmierć ludzi, także ludności cywilnej, która rzekomo ginie z rąk ukraińskich, jak podnoszą media rosyjskie obecnie. Więc no myślę, że tutaj też Rosja zmęczona jest tą sytuacją. Ona prawdopodobnie myślała, że dość szybko uda się zamrozić ten konflikt, że szybko uda się zmusić Ukrainę do ustępstw. No ale mijał lata, pojawił się nowy prezydent, z którym przecież wiązano tak wielkie nadzieje, bo przecież Władimir Zełenski jako komik, on też bardzo aktywny był na tej scenie kabaretowej rosyjskiej i był też gwiazdą właśnie tam, nie tylko na Ukrainie. Więc między innymi właśnie sam Żyrynowski podkreślał, że to jest dobry kandydat, tak? To jest wspaniały kandydat na prezydenta i on wiąże z nim ogromne nadzieje na uregulowanie.
No ale z drugiej strony w samej kampanii Zełenski wprost obiecał i zapowiedział, że zrobi wszystko, by sprawę konfliktu na Donbasie zakończyć. To jest jedna z tych obietnic, w którą, no, można powiedzieć, uwierzyli Ukraińcy, powierzając urząd prezydenta Zełenskiemu. To w tym kontekście też chciałbym właśnie porozmawiać o aspekcie wewnętrznym, bo oczywiście Władimir Putin, znaczy z jednej strony rozumiem kwestia pewnej próby sił, ale też trzeba chyba spojrzeć na sytuację wewnętrzną. No, Ukraina, no, też w kontekście tych obietnic Zełenskiego i spadających sondaży, to też należy zauważyć, samego Zełenskiego, jak i Sługi Narodu, czyli tego ugrupowania proprezydenckiego. Z drugiej strony mamy Władimira Putina, który, no, czeka na jesienne wybory parlamentarne. No i też ma inny problem, też, w który też mocno się Zachód zaangażował, czyli Aleksieja Nawalnego w kolonii karnej, który teraz z kolei uskarża się na poważne problemy zdrowotne. I to też nie pomaga Putinowi pewnie w osiąganiu tych swoich celów.
Tak, jeszcze można dodać do tego kwestię szczepionek, bo to spotkanie 30 marca, to głośne spotkanie, które budziło tyle emocji, one właśnie poświęcone było tym trzem kwestiom głównie, tak? I co jest ciekawe, w tej narracji francuskiej i niemieckiej, to wcale nie kwestia Ukrainy była gdyby głównym tematem rozmów, a kwestia właśnie Nawalnego i szczepionek. No wiemy dobrze, że postęp szczepień w Europie jest nieco gorszy niż na przykład w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych czy Izraelu.
No już słyszymy o tym, że Niemcy chcą, czy byliby zainteresowani kupnem szczepionek Sputnik, podobnie zresztą Francuzi, nie tylko oni.
Tak, i tutaj mamy do czynienia z taką dyplomacją szczepionkową, czyli Władimir Putin próbuje trochę ocieplać swój wizerunek, deklarując chęć dostarczenia określonych partii szczepionek i w ten sposób wsparcia procesu szczepień. Jak Państwo zobaczycie obecnie statystyki, kto jest liderem szczepień w Unii Europejskiej, to tym państwem są Węgry, które zdecydowały się na stosowanie nawet na masową skalę szczepionek i chińskich, i rosyjskich. Mimo że one nie uzyskały akredytacji tych agent
Europejskiej Agencji Leków, tak.
Tak, więc mamy teraz dość taką ciekawą sytuację. Jeśli chodzi o sprawę Nawalnego, to myślę, że Rosjanie starają się pokazywać, że to jest sprawa wewnętrzno-rosyjska. Nawalny jest kryminalistą. On nie stawił się przed sądem. Oczywiście nie dodają, że wtedy był akurat w szpitalu po zatruciu. Więc próbują ten temat całkowicie zbywać, tak? I nie chcą go podnosić na arenie międzynarodowej. Więc to jest problem bardzo poważny, ale ja myślę, że tutaj, jak pan redaktor zauważył, te kwestie wewnętrzne, one jeśli chodzi o Ukrainę, ale też jeśli chodzi o Rosję, mają ogromne znaczenie, bo Nawalny wrócił do Rosji nie bez powodu, tak? On miał między innymi zamiar, o tym mówi wprost, zaangażować się w zbliżające się wybory parlamentarne. I to nie chodziło nawet o to, żeby on stworzył jakąś siłę polityczną, która wygra te wybory, bo oczywiście szanse na taki scenariusz są minimalne z powodu ordynacji wyborczej i z powodu także też pandemii COVID-19, bo jak pokazało referendum konstytucyjne w tamtym roku, pandemia bardzo uprościła fałszowanie głosowania, bo różne formy były dopuszczalne głosowania, które do tej pory w ogóle nie istniały. I tutaj zasłaniano się oczywiście kwestiami epidemicznymi, ale wiemy z doniesień niezależnych organizacji pozarządowych monitorujących referendum, no, że to sprzyjało fałszowaniu na masową skalę. Tutaj będzie podobnie zapewne, ale on wspólnie z Chodorkowskim stworzył tę koncepcję tak zwanego inteligentnego głosowania, czyli głosujemy na partie, które, na wszystkie partie praktycznie, które mają realną szansę wygrać w danym okręgu, w danym obwodzie z jedną Rosją. Oczywiście nie każdemu się podoba ta strategia wyborcza, bo głosowanie na komunistów czy na partię Władimira Żyrinowskiego no nie jest dla każdego do przyjęcia, ale tutaj chodzi bardziej o taki sygnał skierowany w stronę Kremla, że społeczeństwo nie akceptuje polityki jednej Rosji, polityki Kremla, że oczekuje zmian. I tutaj to też po części jest konsekwencją czego? Pandemia plus sankcje zachodnie plus spadek zużycia węglowodorów na zachodzie wywołany właśnie pandemią spowodowały poważny kryzys gospodarczy Federacji Rosyjskiej, podobnie jak w Białorusi i na Ukrainie też zresztą, tak? Więc te państwa też się mierzą z takimi wyzwaniami gospodarczymi, ale to ma też przełożenie na realne dochody zwykłych Rosjan, czy zwykłych Ukraińców, czy Białorusinów. Te statystyki oczywiście dokładne, one pokazują niewielki spadek, 5-10%, ale jest to najwyższy spadek de facto od rozpadu.
No i jeszcze jak weźmiemy pod uwagę, że te statystyki chodzi właśnie mówiąc o 10% spadku dochodów, to są te oficjalne, co do których też można mieć zastrzeżenia, co do wiarygodności których można mieć zastrzeżenia.
Tak, nawet kwestia metodologii wyliczania tych spadków budzi duże wątpliwości. Mamy spadek wartości kursu rubla względem dolara amerykańskiego. Więc no, taka powiedzmy krótka wojenka, w cudzysłowie zwycięska z Ukrainą, ona mogłaby poprawić notowania i Władimira Putina, i jednej Rosji, bo pamiętamy dobrze, jak wyglądała sytuacja społeczna w Rosji przed kryzysem ukraińskim, przed wojną, przed agresją rosyjską na Ukrainę. Manifestacje w 2011-2012 roku w Rosji, potem w 2013 roku wybory mera Moskwy, w których startował Aleksiej Nawalny.
I to był bardzo dobry wynik, prawda?
Tak, przegrał, ale miał dość duże oparcie. To pokazało Kremlowi, że rodzi się jakaś nowa siła, która może w przyszłości zagrozić władzy jednej Rosji i tego ugrupowania Władimira Putina. Obecnie jest podobna sytuacja, czyli społeczeństwo rosyjskie jest po prostu zmęczone już przeciągającymi się rządami Władimira Putina, a przede wszystkim mało kto wierzy w to, że Władimir Putin jest w stanie w jakiś sposób efektywny zreformować Rosję i poprawić życie zwykłych obywateli. Na Ukrainie jest podobna sytuacja tak naprawdę, bo wiele osób wierzyło w obietnice Wołodymyra Zełenskiego. Nie chodziło tylko i wyłącznie o zakończenie wojny na Donbasie. To oczywiście jest jeden z najważniejszych jego postulatów wyborczych, ale między innymi także kwestia walki z korupcją, kwestia walki z przemytem, kwestia unikania opodatkowania przez oligarchów, czy w ogóle walki z systemem oligarchicznym, kwestia reformy wymiaru sprawiedliwości, który jeszcze po tych czasach między innymi Janukowycza, ale jeszcze wcześniejszych, no, jest skrajnie skorumpowany i historie o bogactwach poszczególnych sędziów czy prokuratorów no, są wręcz legendarne. Więc tutaj ta walka z korupcją, którą też krytykował, dodajmy, swego czasu Joe Biden bardzo mocno na Ukrainie, jeszcze w czasach Petra Poroszenki, teraz w jakiś istotny sposób nie przyspieszyła, czyli nie widzimy jakiejś raptownej zmiany jakościowej. Nie chcę powiedzieć oczywiście, że on nic nie zrobił, że te reformy że nie zainicjowała żadnych reform, bo to nie jest prawda, ale postawa Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, które nawet obecnie, nawet w kontekście tego kryzysu, który w ostatnich tygodniach eskalował, podnoszą kwestię, że Ukraina, jeżeli chce przetrwać jako państwo suwerenne, jako państwo bezpieczne, jako państwo europejskie, musi rozpocząć walkę z korupcją, musi zacząć reformować państwo, bo bez tego nie da się stworzyć silnego państwa, sprawnej armii, sprawnego aparatu urzędniczego. To jest też kwestia racji stanu Ukrainy, żeby te reformy jak najszybciej przeprowadzić i też, żeby zahamować po prostu eksodus ludności ukraińskiej, która masowo wyjeżdża za pracą na zachód, między innymi do Polski, ale też coraz częściej do Niemiec, do Czech, na Węgry, na Słowację. Więc to jest też wielkie wyzwanie, te zmiany demograficzne, które są konsekwencją właśnie przyciągającego się kryzysu gospodarczego, braku nadziei na poprawę sytuacji bytowej. I Wołodymyr Zełenski, no, mam wrażenie, że on nie spełnił tych oczekiwań zwykłych Ukraińców, ale te oczekiwania, ja wiem, że one były wygórowane nieco, ale no on sam je rozbudził, tak, swoimi wystąpieniami, swoją kampanią wyborczą.
Dr Andrzej Szabaciuk z Katedry Teorii Polityki i Studiów Wschodnich KUL i Zespołu Europy Wschodniej Instytutu Europy Środkowej w Lublinie był gościem Studia Wschodniego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
I to wszystko w naszym programie na dzisiaj. Za uwagę dziękuję Tomasz Nieśpiał i Jarosław Gołowic. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.